Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Drodzy Państwo, przeżywaliśmy wczoraj piątą już niedzielę po Wielkiej Nocy. Dzisiaj, poniedziałek, audycja ta będzie emitowana na pewno bliżej wakacji, ale mam niezwykłą okazję odwiedzić siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego w Odolanowie. Na to spotkanie przybyła do Odolanowa specjalnie siostra Iwona. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Witam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo jest mi miło, że mogę gościć w waszych domach.
Siostro, skąd siostra przyjechała do Odolanowa? Z jakiego domu zakonnego?
Przyjechałam z Radłowa. To jest bardzo mała miejscowość na północny zachód od Tarnowa, czyli na południu Polski. A bardzo blisko sanktuarium Karoliny Kuskówny, która była zresztą ochrzczona i była u pierwszej komunii w naszym kościele parafialnym właśnie w Radłowie.
Takie spotkanie niezwykłe i mam nadzieję, że uda nam się poruszyć różne tematy, które nurtują każdego z nas. Chciałbym zacząć od indywidualnej, osobistej siostry drogi do zakonu. Możemy wrócić pamięcią do lat, kiedy siostra poczuła w sercu powołanie?
Możemy wrócić. To jest dosyć długa droga, bo ja wstąpiłam do zakonu 22 lata temu, a przedtem pracowałam w Akademii Medycznej w Bydgoszczy i jak tylko odkryłam taki skrótowy dzienniczek siostry Faustyny w latach 80. w Warszawie, szukałam nowego zgromadzenia i jakoś nie udawało mi się go odnaleźć. I to poszukiwanie, nie powiem, żeby było bardzo intensywne, ale trwało 13 lat. I po 13 latach dopiero ojciec Józef Koszarny ze Zgromadzenia Kapucynów powiedział mi, że takie zgromadzenie jest. Wtedy ja się zgłosiłam do Gorzowa, do Domu Generalnego. No i po krótkiej wizycie zdecydowałam się, że właśnie tam wstąpię.
Siostro, to nie była typowa droga. Właściwie wyobrażamy sobie, że to młode dziewczyny szukające celu w życiu udają się do nowicjatów i tak zostają siostrami. Siostra już była dojrzałą kobietą, kiedy ta decyzja zapadła.
Tak, miałam 40 lat, jak wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Z tym, że przez cały czas właściwie poszukiwałam też. Chodziłam na pielgrzymki piesze do Częstochowy, do Wilna. Miałam dobrych spowiedników. To poszukiwanie może też kształtowało się przy okazji spotkań z papieżem Janem Pawłem w uczestnictwie w pielgrzymkach jego. I takim może przełomowym momentem było właśnie uczestnictwo w spotkaniu z młodzieżą, ale w Loreto we Włoszech. W 1995 roku i wtedy po uważnym słuchaniu słów Jana Pawła, ale też to było intensywne takie przeżycie. W drodze powrotnej jeszcze byliśmy w samym domku maryjnym w Loreto, później jeszcze w Padwie i w Wenecji. Także było to kilka dni bardzo intensywnej modlitwy. I wtedy w sercu zdecydowałam, że muszę coś ze swoim życiem zrobić. I z tym zapytaniem zwróciłam się właśnie do spowiednika, który mi doradził dalsze kroki.
A z zawodu, z wykształcenia siostra jest lekarzem?
Nie, jestem biologiem.
Jak to różnymi drogami prowadzi Bóg nas w życiu? Proszę opowiedzieć nam o domu zakonnym, w którym siostra jest i o tej misji, którą tam wykonujecie.
W Radłowie to jest niewielki domek, w zasadzie jednorodzinny, który został nam podarowany przez jednego z mieszkańców i jego życzeniem było, aby w tym domku powstało jakieś takie centrum głoszenia miłosierdzia Bożego. I rada naszego zgromadzenia zdecydowała, że do tego domu, ponieważ to jest taki normalny jednorodzinny dom, zostanie dobudowany większy budynek, gdzie będzie się mieściła kaplica. Nad tą kaplicą kilka pokoi gościnnych, a w ogrodzie, który jest dość duży, około 1 hektara, będą jeszcze wybudowane tak zwane pustelnie, czyli maleńkie domki, w których można będzie przebywać czy tydzień, czy miesiąc. Wiemy, że taka jest potrzeba, że ludzie pragną takiego wyciszenia. I teraz już trwają prace budowlane. Prosimy więc o wsparcie tej budowy modlitwą, może cierpieniem. Jak ktoś może, to i zapraszamy na naszą stronę internetową Radłów albo Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Tam będzie można poszukać. Są zdjęcia z budowy też.
Budowa ruszyła niedawno, w drugiej połowie marca. Po miesiącu już był imponujący wynik tych pierwszych murarskich prac.
Dzięki temu, że pogoda była dobra i budowniczowie właśnie cieszyli się, że mogą tak szybko postępować te prace. W związku z tym jest przyspieszenie około 2-tygodniowe.
Na pewno to, że ta decyzja o wstąpieniu do zakonu nastąpiła już, kiedy siostra była dojrzałą kobietą, spowodowało też to, że więcej informacji o samym zgromadzeniu może siostra nam przekazać. Proszę nam zaprezentować charyzmat sióstr Jezusa Miłosiernego. To jest zakon wywodzący się bezpośrednio od świętej Faustyny Kowalskiej. Niedawno przeżywaliśmy święto Miłosierdzia Bożego, ale temat i charyzmat jest uniwersalny przez cały rok.
Naszym charyzmatem jest miłosierdzie, albo w innych słowach również ufność, ufność Bogu. Naszym pierwszym zadaniem jest wielbienie miłosierdzia Bożego. Jak wielbić Boga? Przede wszystkim dziękczyniąc Bogu za wszystkie Jego dary i błogosławiąc Go za Jego dobroć wobec nas. Drugim zadaniem naszego charyzmatu jest głoszenie miłosierdzia Bożego, ale nie tylko słowem, całą swoją postawą, czynem, po prostu życiem. I trzecim zadaniem jest wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata. Wypraszamy my, ale również czciciele przy naszym zgromadzeniu. Tak jak mówił nasz założyciel formalny, błogosławiony ksiądz Sopoćko, że miłosierdzia Bożego potrzebuje każdy człowiek, w związku z tym ksiądz Sopoćko nie ograniczał nas, siostry, byśmy świadczyły to miłosierdzie w jakiś określony sposób, ale mówił, że każdy czas i miejsce pokaże nam, w jaki sposób mamy to czynić. Wobec tego wszędzie tam, gdzie jesteśmy, naszym zadaniem jest wielbić Boże miłosierdzie, ale również mieć miłosierdzie względem bliźnich. Jednak, aby okazywać miłosierdzie, należałoby się najpierw nim napełnić. I dlatego każda z naszych sióstr, jej pierwszym zadaniem jest być w kaplicy, to takie proste słowa, ale może przed obliczem Pana Boga, gdziekolwiek się znajdziemy, modlić się i napełniać się Bożą miłością. Wiadomo, że Bóg obdarza miłosierdziem każdego z nas, ale może nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Więc naszym takim zadaniem jest, żeby sobie to uświadomić. Podczas każdej codziennej modlitwy, podczas każdej codziennej mszy świętej, podczas sakramentu spowiedzi, który nazywamy również Trybunałem Miłosierdzia Bożego.
Z historii wiemy, że kult Miłosierdzia Bożego nie był tak oczywisty w nie tak dawnych czasach. Jeszcze 50 lat temu nie było to takie oczywiste. Ten kult z trudem przebijał się do świadomości wiernych, do świadomości Kościoła. Swego czasu nawet był, nie powiem zakazany, ale właściwie chowany, ukrywany. Zanim Kościół, zanim Watykan, zanim Jan Paweł II przekonał wszystkich, że warto, że trzeba czcić kult Miłosierdzia Bożego. Jak to było właśnie z samym kultem miłosierdzia?
Może zanim opowiem o samym kulcie miłosierdzia, trzeba by było sięgnąć do początków, dlaczego powstało nasze zgromadzenie, powstał obraz i różne formy kultu właśnie. To jest, jak większość z nas wie, zasługa siostry Faustyny, czyli prostej wiejskiej dziewczyny Helenki Kowalskiej, która urodziła się jakby w środku Polski. Ona będąc w Wilnie usłyszała głos Pana Jezusa, który jej powiedział: pragnę, aby takie zgromadzenie było, takie zgromadzenie, które by głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata. Ona przekazała te słowa swojemu spowiednikowi, księdzu Michałowi Sopoćce, który był właśnie w Wilnie profesorem uniwersytetu, profesorem w seminarium, doświadczonym człowiekiem, doświadczonym kierownikiem duchowym, który na początku nie dowierzał Faustynie, zalecił jej, żeby rozmowy jej z Panem Jezusem spisywała. Dzięki temu powstał sławny dzienniczek siostry Faustyny, który jest, jak pewnie wiemy, książką przetłumaczoną na wiele języków i najliczniej publikowaną na całym świecie. Ale początki, jak Pan wspomniał, były bardzo trudne i te słowa, które Faustyna otrzymywała od Pana Jezusa i spisywała je na kartach zwykłych uczniowskich zeszytów, które później zostały właśnie wydrukowane jako dzienniczek, ksiądz Sopoćko bardzo dokładnie czytał i porównywał ze słowami Pisma Świętego i z dziełami dawnych ojców Kościoła. Okazało się, że już w pierwszych wiekach Kościoła było czczone miłosierdzie Boże. I później to jak ksiądz Sopoćko pisał na kartach z kolei swojego dziennika, ten przymiot Boży, chociaż od dawna znany, był jakby trochę zapomniany. No i Pan Jezus życzył sobie, żeby ten przymiot, może teraz są te szczególne czasy, kiedy ten przymiot Boży ma być otaczany szczególną czcią. To, co Pan wspomniał również, był okres, w którym kult miłosierdzia Bożego był jakby zatrzymany, a nawet wzbroniony, ale ksiądz Sopoćko też zapisał to w swoim dzienniku, że to był czas, kiedy różne formy tego kultu były oczyszczone. Bo ludzie, jak dowiedzieli się o siostrze Faustynie, o różnych modlitwach, propagowali ten kult nieraz w sposób przesadny. I może to był ten czas, 20 lat notyfikacji watykańskiej, gdzie formy kultu według siostry Faustyny były zabronione, jeśli chodzi o kult publiczny. W 1978 roku ta notyfikacja watykańska została cofnięta za staraniem również kardynała Wojtyły, ale jeszcze przed jego wyborem na papieża, ale niestety już po śmierci księdza Sopoćki, który umarł w 1975 roku, a więc on jakby nie doczekał wznowienia tego kultu. Natomiast jeśli chodzi o sam kult, był problem, że teologowie, szczególnie profesor Granat, mówili, że cześć oddajemy osobom boskim, a nie ich przymiotom. Ale ksiądz Ignacy Różycki, też wybitny teolog krakowski, mówił, że są niektóre przymioty, które można utożsamiać z osobą Bożą i w tym wypadku, tak jak to Jezus przekazał Faustynie, miłość i miłosierdzie można utożsamiać z osobą Bożą i wtedy możemy oddawać kult.
Oczywiście teologiczne dylematy, ale wszystko służy jednemu celowi, żeby ludzie po prostu kochali Boga tak, jak powinni.
Oczywiście, to są takie zawiłości, którymi zajmują się teolodzy, a my, prości ludzie, po prostu chcemy doświadczyć Bożego miłosierdzia, chcemy upaść na kolana i każdego dnia, a może w każdej chwili, potrzebujemy tego prawie tak jak powietrza, tych słów: Jezu, ufam Tobie. I tak jak widzimy ten podpis na obrazie Jezusa Miłosiernego, który powstał w Wilnie, według wskazówek siostry Faustyny, przy obecności księdza Sopoćki, był malowany przez malarza pana Eugeniusza Kazimirowskiego, Jezus zażyczył sobie, żeby ten podpis był umieszczony na obrazie. Można by się dziwić dlaczego, bo ksiądz Sopoćko pytał się wręcz Faustyny, jak mamy zatytułować ten obraz, może Jezus Król Miłosierdzia. A Jezus odpowiedział Faustynie, ja jestem Królem Miłosierdzia, ale podpis na obrazie ma być taki. Jezu, ufam Tobie.
Jezu, ufam Tobie.
I gdy patrzymy na obraz, który jest formą ikony, gdzie każdy szczegół mówi nam o czymś, jest to jednocześnie Jezus po męce, który pokazuje swoje rany, pokazuje swoje przebite serce, ale jednocześnie Jezus zmartwychwstały, który ukazuje się uczniom w wieczerniku, kiedy przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych, i mówił im, pokój daję wam. I swoją ręką jakby błogosławi ten nasz zbolały świat. I jeszcze tak sobie wyjaśniamy to ciemne tło. Gdyby usunąć, wyjąć z obrazu postać Jezusa, jaśniejącą tymi promieniami, promieniami, które też wiemy, że Pan Jezus to powiedział Faustynie, blady promień oznacza wodę, która obmywa duszę. Ksiądz Sopoćko dopełnił, który jest symbolem sakramentu chrztu i pokuty. A promień czerwony, który jest życiem dusz, jednocześnie oznacza również sakrament Eucharystii, która karmi duszę. Właśnie gdyby usunąć sylwetkę Jezusa z tego obrazu, zostałaby ciemność, której wielu z nas doświadcza w swoim życiu, gdy jesteśmy zatopieni w grzechu czasem i nie widzimy wyjścia. Ten podpis Jezu, ufam Tobie pokazuje nam drogę. Jezus jest naszą drogą i życiem i On nam pokazuje swoje przebite serce, które nas obmywa wodą i krwią. On mówi nam, w jaki sposób my mamy postępować. My mamy całkowicie zaufać Jemu.
Nie wiem, czy to jest tylko anegdota, czy tak było naprawdę, ale podobno ksiądz Sopoćko, ubrany w albę, służył jako model malarzowi do malowania tego obrazu. Czy siostra wie coś na ten temat?
Nie, to nie jest legenda, to jest prawda. Pan Kazimierowski zażyczył sobie, że łatwiej mu będzie namalować dobry obraz, zwłaszcza te fałdy białej szaty, bo Faustyna powiedziała, że Jezus przyszedł do niej ubrany w szatę białą. Ksiądz Sopoćko ubrał się w albę i mówi się, że ksiądz Sopoćko miał postać nieco krępą, dlatego Jezus jest może nie tak smukły, jak go widziała Faustyna.
Jezus jest piękny na tym obrazie, w różnych wariantach tego obrazu, ale podobno siostrze Faustynie nie spodobał się za pierwszym razem.
Ja jako kobieta muszę powiedzieć, że jeśli dziewczyna wpatruje się w twarz ukochanego, to widzi go najpiękniejszym na świecie. Jeśli Faustyna widziała żywego Jezusa, to nie mogła nie dostrzec tego piękna. Psalmy mówią, że Ty jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich. A malarz mógł przedstawić tylko to, co mu powiedziała Faustyna. Ja to mówię, że tak zwany portret pamięciowy. To jak czasem teraz się robi dla spraw kryminalistycznych. I że jest to dobry portret pamięciowy, możemy powiedzieć, gdyż twarz z obrazu tego oryginalnego wileńskiego ma dokładnie takie same proporcje, jak twarz człowieka, którego przedstawia całun turyński.
No właśnie, i mimo tego, że nie był tak piękny, jak się objawił Faustynie, nas zachwyca do dnia dzisiejszego. Siostra Faustyna zresztą też nie doczekała powstania zgromadzenia.
No nie, siostra Faustyna zmarła w 1938 roku na gruźlicę w Krakowie. 10 dni przed śmiercią odwiedził ją ksiądz Sopoćko i najpierw Faustyna zwierzyła mu się, bo miała takie chwile zwątpienia. Powiedziała mu, że może to wszystko, czego doświadczyła, co mówiła o miłosierdziu, może to jest nieprawda. Ksiądz Sopoćko jej powiedział, że się pomodli w tej intencji i następnego dnia odprawił mszę świętą i podczas tej mszy świętej przyszła mu taka myśl, że tak jak Faustyna sama nie była zdolna namalować obrazu, tylko musiała szukać wykształconego malarza, tak samo pewnie sama nie byłaby zdolna założyć nowego zgromadzenia, tylko dała odpowiednie wskazówki. I po tej mszy, gdy odwiedził siostrę Faustynę, zapytał ją i co z tym kultem miłosierdzia, a Faustyna mu odpowiedziała, ja już księdzu nic nie muszę mówić, bo Pan Jezus księdza oświecił podczas mszy świętej. Oprócz tego ksiądz Sopoćko zapisał jeszcze w swoim dzienniku takie trzy uwagi, które przed śmiercią właśnie dała mu siostra Faustyna. Napisał tak, mam nie ustawać w szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego, a w szczególności w ustanowieniu święta w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nigdy nie mogę powiedzieć, że uczyniłem dosyć. Choćby się spiętrzyły największe trudności, choćby się zdawało, że sam Bóg tego nie chce, nie można ustawać. Głębia bowiem miłosierdzia Bożego jest niewyczerpana i nie starczy życia naszego na Jego wysławianie. Świat już długo istnieć nie będzie i Bóg chce przed końcem Jego udzielać ludziom łaski, by nikt nie mógł wymówić się na sądzie, że nie wiedział o dobroci Bożej i nie słyszał o Jego miłosierdziu. Punkt drugi. Być raczej obojętnym na sprawy zgromadzenia, które rozpocznie się od nikłych, małych rzeczy i wtedy, gdy inicjatywa wyjdzie od innych. Bóg sam przyprowadzi osobę ze świata, która będzie miała pewne znaki do poznania, że to jest ona. I punkt trzeci. Mieć czyste intencje w całej tej sprawie i działalności. Nie szukać siebie, tylko chwały Bożej i zbawienia bliźnich. Gdyby powstało zgromadzenie, dać się raczej innym rządzić niż samemu, być przygotowanym na największe trudności i opuszczenie, zawody, niewdzięczności i prześladowania.
No rzeczywiście, wskazana droga przez mękę niemal dla zgromadzenia. A jak pomimo tego wstrzymania kultu Bożego Miłosierdzia, jak się rozwijał zakon?
Po śmierci siostry Faustyny w 1938 roku, w 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Ksiądz Sopoćko zobaczył, że niektóre słowa Faustyny, nawet i te niezapisane, zaczynają się spełniać i zaczął w sposób bardziej jawny mówić o miłosierdziu Bożym. Głosił również w katedrze wileńskiej takie bardzo sławne kazania pasyjne i przy nim zaczęło się gromadzić kółko dziewcząt z sodalicji mariańskiej, które wyraziły chęć właśnie formowania zgromadzenia Miłosierdzia Bożego. Pierwszą taką osobą była pani Jadwiga Osińska, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, należąca do sodalicji mariańskiej. I ona powiedziała Sopoćce, że chciałaby założyć takie zgromadzenie, które by wielbiło i wypraszało Miłosierdzie Boże. Ksiądz Sopoćko postanowił formować ją, natomiast jeśli chodzi o formację zakonną, polecił to zadanie siostrom bezhabitowym anielskim. W związku z tym ta pani Osińska wyjechała do Pryczyn pod Wilnem na wakacje, gdzie tam spędziła rodzaj rekolekcji, po których złożyła swoje pierwsze prywatne śluby na ręce księdza Sopoćki. Przy niej zgromadziło się potem jeszcze 5 innych panien z sodalicji mariańskiej i tą szóstkę zaczął ksiądz Sopoćko właśnie formować w celu wykształcenia z tych dziewcząt zgromadzenia, które by wielbiło miłosierdzie Boże. To była wojna. Ksiądz Sopoćko przez pewien czas musiał nawet uciec z Wilna i ukrywać się w Czarnym Borze, ale stamtąd pisał listy formacyjne do sióstr, które na szczęście się zachowały i są takim naszym skarbem, naszego zgromadzenia. Minęła wojna, te wszystkie 6 dziewcząt złożyło śluby na ręce księdza Sopoćki w kaplicy sióstr karmelitanek we Wilnie, gdzie w kronikach sióstr karmelitanek możemy znaleźć nawet takie słowa, że tu w tej kaplicy zaczynało się życie zgromadzenia Miłosierdzia Bożego, służebnic Miłosierdzia Bożego. Później te osoby zostały zmuszone, żeby wyprowadzić się z Wilna do Polski w Nowych Granicach i z tej szóstki 2 z nich stanowiły takie filary zgromadzenia naszego. To były panie Osińska i Naborowska, które były później kolejno pierwszymi matkami generalnymi naszego zgromadzenia.
Dom generalny gdzie się znajduje w tej chwili?
Dom generalny znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim.
Ile jest domów zakonnych i ile sióstr w tej chwili liczy zgromadzenie?
Naszych sióstr jest niewiele. To podobno siostra Faustyna też mówiła, że tych sióstr nigdy nie będzie zbyt wiele. Jest nas razem 150. To są siostry Polki, ale również siostry innych narodowości. Około 10% naszych sióstr jest z innych narodowości. Mamy razem 33 placówki, w tym w Polsce 22. Są to często placówki 2-3-osobowe, tylko w kilku domach jest więcej sióstr. Jeśli chodzi o zagranicę, to w Europie mamy jeszcze domy w Chorwacji, we Wilnie, na Litwie, w Niemczech 2 domy. W Ameryce Północnej, w Kanadzie, w rezerwacie Indian na północ od Edmonton, w Ameryce Południowej, to są placówki misyjne w Brazylii i w Boliwii. W Boliwii na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza. W Brazylii to już jest dom formacyjny. Oprócz tego Afryka, nowo otwarty dom Sierra Leone, to jest Afryka równikowa, ale również Republika Południowej Afryki. Jesteśmy w Jerozolimie, to jest kontynent azjatycki, mimo że często o tym nie pamiętamy. No, a w Polsce to na północy to jest Szczecin, Myślibórz, Rokitno, Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, Bledzew, Dom Nowicjacki, na wschodzie Białystok, w centrum, to jest tu, gdzie jesteśmy, Odolanów, ale jeszcze Łódź. No i na południu jest Radłów, Tarnów, Jamna, Krosno. Zielona Góra, no to tak no powiedzmy środek Polski.
No i trzeba powiedzieć, że charakteryzuje siostry działanie.
My nawet w konstytucjach mamy zastrzeżone, że jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Mamy sporo godzin modlitwy. Ponad 4 godziny w zasadzie. To jest ranna modlitwa jucznia, później rozmyślanie, czyli medytacja półgodzinna, msza święta w zależności od czasu, to różnie to bywa, dziękczynienie po mszy świętej, modlitwa brewiarzowa w ciągu dnia, godzina miłosierdzia, mamy takie modlitwy, że tam jest litania, rachunek sumienia, koronka do miłosierdzia Bożego, później nieszpory, mamy jeszcze półgodzinną adorację, pół godziny lektury duchowej i modlitwy wieczorne, gdzie też modlimy się na różańcu i w różnych intencjach. No i modlitwa kończąca dzień brewiarzowa to jest kompleta.
I kiedy jest ten czas na działanie? Po owocach pracy sióstr widać, że to cały czas prężnie żyje, funkcjonuje i jest tyle zajęć w ciągu dnia innych, że ta modlitwa, która wypełnia cały dzień, kiedy jest ten czas na działanie?
Bogu dzięki, że jest tyle tej modlitwy, inaczej byśmy ustały w pracy, mówiąc po staropolsku. Ale jeśli działalność nie jest ochroniona, bym powiedziała, modlitwą, czyli nie jest omodlona, to często obraca się na marne.
Czy ten rozwój zgromadzenia nastąpił wtedy, kiedy kult Miłosierdzia Bożego został oficjalnie zatwierdzony, czy już wcześniej siostry tak się prężnie rozwijały?
W 1947 roku te 6 panien przejechało do Polski w Nowych Granicach i w 1947 roku dwie pierwsze rozpoczęły życie wspólne w Myśli Bożu, w takim niewielkim domku w administracji gorzowskiej. W zeszłym roku właśnie święciłyśmy 70 lat życia wspólnego. Natomiast prawo diecezjalne otrzymałyśmy w 1955 roku. Prawo papieskie, jeszcze dopełnię to w 2008. Pierwsze lata zgromadzenia oczywiście były, może tych rezultatów nie było tak widać, zgromadzenie nie było liczne, ale dziewczęta przychodziły. Jak wyszła notyfikacja, czyli ten zakaz kultu według form wskazanych przez Faustynę, nie było wiele powołań. Dopiero taki rozwój gwałtowny, jak pan to określił, nastąpił od beatyfikacji siostry Faustyny.
Gorącym orędownikiem kultu Bożego Miłosierdzia był święty Jan Paweł II. Przejął dzieło księdza Sopoćki.
Z pewnością. Dzięki kardynałowi Wojtyle ruszył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny. Dzięki już Janowi Pawłowi II dokonała się beatyfikacja, a później kanonizacja siostry Faustyny. Jan Paweł II napisał encyklikę Dives in Misericordia. On oddał świat miłosierdziu Bożemu, jak pamiętamy, w 2000 roku. I w jego wypowiedziach bardzo często możemy spotkać się z odniesieniem do Miłosierdzia Bożego. Może to właśnie on jest tą trzecią ręką, którą widziała Faustyna, która jakby dopełniała budowlę Miłosierdzia Bożego.
Kiedy dusza śpiewa, kiedy serce prosi, wtedy czuję ja.
Każdy gdzieś ma swój kątek na ziemi. Dom. Domem sióstr jest właściwie Polska, świat.
No tak. Ja bym powiedziała, że naszym domem jest kaplica z Najświętszym Sakramentem. I gdziekolwiek się znajduje, tam gdzie jesteśmy z naszym Panem, z naszym ukochanym, my jako znak profesji wieczystej, czyli ślubów wieczystych, otrzymujemy obrączkę małżeńską, więc tam, gdzie jesteśmy z naszym mężem, tam jesteśmy w domu. I gdziekolwiek to się znajduje, czy w Brazylii, czy w Polsce, czy w jakichś wielkich kościołach, jak Bazylika Świętego Piotra, która też ma kaplicę adoracji z boku, czy jest to mała kaplica na hali Rusinowej w Tatrach? Wszędzie jesteśmy w domu.
Wtedy czuję ja, duch Twój mnie unosi.
Mówiliśmy już dzisiaj rozmawialiśmy o przeszłości zgromadzenia, a powiedzmy o dniu dzisiejszym. Co jest najważniejsze dla nas w 2018 roku, dla nas poprzez pracę sióstr?
miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie. Ufność, której ludziom tak bardzo brakuje, mówię również o sobie, że muszę to co dnia w jakiś sposób odnawiać. Gdy patrzę na ludzi tak bardzo zabieganych, tak bardzo skupionych myślami na swojej pracy, że coraz mniej czasu mają dla rodzin, dla dzieci, dla siebie, że jak jest czas wolny, to prawie, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Patrzę na młodzież, która nie potrafi ze sobą rozmawiać, tylko jak pięciu młodych ludzi siedzi razem, to każdy trzyma swojego smartfona w ręce. Gdy patrzę w sobotę na jakiś teren zielony, nie widzę tam dzieci na rowerkach czy bawiących się w piaskownicy, tylko mówią mi, że dzieci siedzą przed komputerami, to myślę, że potrzebne jest nam wszystkim jakieś nawrócenie. Ostatnio byłam na takim dniu skupienia w Myśli Bożu, gdzie ksiądz mówił o trosce o powołania i mówił, że Jezus woła do stanu zakonnego i do stanu kapłańskiego, tylko może nie ma ludzi, którzy by zaopiekowali się tymi młodymi ludźmi, którzy by ich poprowadzili, że potrzebni są świadkowie, których życie byłoby taką lampą, która oświeca drogę. Jak pamiętamy, jak Jan Paweł II został wybrany, Wojtyła został wybrany na papieża i po pierwszej pielgrzymce do Polski był taki wielki boom nowych powołań. Teraz to nie jest za dobrze, chociaż trzeba nam się cieszyć z tego, co jest w porównaniu z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, ale ja myślę, że trzeba mieć oczy utkwione w tabernakulum i upaść nam na kolana, a następnie z Jezusem w sercu iść do ludzi, do swojej pracy, nie skupiać się tak bardzo, co robimy, ale raczej po co czy dla kogo to robimy.
Tutaj w Odolanowie oczywiście jest dom ochrony poczętego życia. Konkretne zadanie i takich zadań jest więcej.
Odolanów to jest właśnie bardzo piękne dzieło. O ochronie poczętego życia mówi się ostatnio i to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Jeśli chodzi o jakieś inne naszą inną działalność, pracujemy również w domu starców, pracujemy w hospicjach. Siostry pracują jako lekarki, jako pielęgniarki. Mamy również siostry wykształcone artystki, które malują. Mamy oczywiście również kucharki, zakrystianki, katechetki. Więc opiekujemy się chorymi w szpitalach, w hospicjach, w domach. Opiekujemy się bezdomnymi alkoholikami. W zasadzie opiekujemy się Indianami w rezerwacie. Opiekujemy się młodzieżą, małymi dziećmi na misjach i w Polsce. Staramy się szerzyć kult miłosierdzia Bożego poprzez rekolekcje, głoszenie konferencji. Kółka koronkowe to jest takie nowe od kilku lat dzieło. Posługujemy w sanktuariach Jezusa Miłosiernego w Myśli Bożu, we Wilnie, w Kurytybie w Brazylii. W Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Posługujemy w domu błogosławionego Michała Sopoczki w Białymstoku, we Wilnie. Mamy dom rekolekcyjny, gdzie zapraszamy na rekolekcje w Myśli Bożu. Mamy dom świętej siostry Faustyny w Ostrówku, gdzie posługujemy tam. To jest taka różnorodność, wielka różnorodność.
Jakie przesłanie możemy skierować do naszych słuchaczy?
To tak bardzo krótko. Naszym takim zawołaniem, jak my siostry się spotykamy ze sobą, czy na początku dnia pozdrawiamy się nawzajem, ufajmy Panu. I druga siostra odpowiada to samo, ufajmy Panu. I tego właśnie bym życzyła naszym słuchaczom, żebyśmy mieli w sercu to zawołanie. Ufajmy Panu.
Dziękuję siostrze. Właściwie ufając Panu, to chyba nie wiem, czy już cokolwiek trzeba więcej życzyć siostrze. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, radia w rodzinie, w diecezji kaliskiej. Dziękuję, że mogłam gościć w waszych domach.
Naszym gościem była siostra Iwona ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, aktualnie budująca kaplicę w Radłowie.
Ufam Tobie, ufam Tobie.